chlebem. Szanowni Państwo, za chlebem Jacek Rój na Radio Poznań, witam serdecznie. Każdego tygodnia pochylamy się nad przeróżnymi aspektami polskiej emigracji, nad losami Polaków zdobywających zagraniczne rynki pracy. Dziś porozmawiamy o emigrującej, jeżeli tak można powiedzieć, polskiej myśli biznesowej i technicznej. Jest z nami pan Kazik Anhalt, człowiek z Gate Open Innovation, zaraz powiemy co to jest, człowiek od startupów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Co to są startupy, panie Kaziku?
Jeśli się przyjrzeć tak naprawdę definicji startupów, no to są to młode firmy do 2 lat funkcjonujące lub próbujące wejść na dość skomplikowane, wysoce technologiczne rynki w różnych obszarach. Możemy mieć startupy działające w obszarach ICT, energetyki, startupy działające w obszarach dotyczących telekomunikacji, biomedycyny. A więc z zasady są to młode firmy, wysoce technologicznie, które mają jakieś przełomowe innowacje, ale niekoniecznie muszą to być innowacje, które od razu są przełomowe w skali świata. One coś nowego wnoszą i są to firmy z definicji, które nie są dłużej niż 2 lata. Natomiast ta definicja, ona może być tak naprawdę bardzo elastyczna. No, jeśli mamy firmę, która, nie wiem, jest przez 3 lata i wciąż jeszcze się gdzieś tam do końca nie przebiła, no też możemy ją teoretycznie nazwać startupem. Ona próbuje wystartować, o, w ten sposób.
Dobrze, bierzmy byka za rogi, podajmy jakiś przykład. Wiem, że nawet w Krzemowej Dolinie pojawił się startup z Polski.
No jest parę startupów w Krzemowej Dolinie, między innymi jeden z takich startupów, który się tam pojawia, to jest startup Karma Clutch z Polski. Dosyć ciekawe, innowacyjne rozwiązanie z tego chociażby tytułu, że jest to tak naprawdę tak, celem tego startupu jest stworzenie takiej globalnej przechowalni rzeczy zagubionych. A więc jeśli zgubisz telefon, a masz go tagowany jakąś naklejką albo dla ciebie jakiś bardzo ważny przedmiot, będziesz go mógł odnaleźć po prostu w jednej wielkiej bazie, tak? Jeśli ktoś go znajdzie i odda, wiadomo, że to się tam wiąże z jakimś systemem gratyfikacji dla znalazcy.
Czyli mamy jakiś pomysł, ten pomysł wdrażamy w życie i nawet może tenże pomysł i realizacja pomysłu obejmować całą ziemię.
Tak, no bo tak jest, właściwie taka jest zasada powstawania startupów. One powinny się właśnie komercjalizować, czyli zdobywać też środki i zarabiać tak naprawdę, ale powinny się również, to jest jakby kolejne słowo, klucz, skalować, czyli próbować stworzyć jak najlepsze warunki, jak największy obszar tak naprawdę i dotrzeć do jak największej liczby klientów. Patrz, punkt pierwszy, żeby również zarabiać pieniądze, być i maksymalizować ten zysk, no, rozwijać się i zdobywać tak naprawdę rynki. No taki jest cel tak naprawdę, żyjemy w erze globalnej wioski i to nie wiąże się tylko z tym, że jesteśmy w stanie się komunikować przez internet i praktycznie przez różnego rodzaju komunikatory być wszędzie tak naprawdę, ale również dotyczy to tego, żebyśmy ten produkt czy tą usługę, którą gdzieś tam generujemy, rozpowszechniali w jak największym zakresie.
Wiem, że ostatnio odbyła się z pana udziałem dyskusja możliwości ekspansji polskich startupów w Niemczech. Jak to wygląda na terenie Niemiec, na terenie naszego zachodniego sąsiada?
To znaczy tak, jeśli spojrzymy na przykład przez konstrukcję też i przez pryzmat pomocy państwa na rzecz przyciągania startupów spoza Niemiec, czyli z zagranicy, a tutaj jakby naturalnymi kierunkami, jeżeli chodzi przynajmniej o sektor ICT, czyli internet i technologie komunikacyjne, jest Polska, bo jesteśmy w tym dobrzy. Niemcy na przykład, rząd niemiecki stworzył przeszło 14 tak zwanych Digital Innovation Hubów. Digital, wiadomo, skierowane na potencjalne startupy, nie tylko z Niemiec, ale również z zagranicy, dla obszaru ICT. I takie startupy mogą w Niemczech się osiedlać. One mają na pewno dużo bardziej preferencyjne warunki niż w Polsce, gdzie istnieje mnóstwo killerów już na wczesnym etapie powstawania startupów, chociażby takich jak ZUS, który moim zdaniem, jeśli firma startuje, jest zupełnie niepotrzebna, a wręcz przeciwnie, zabija taką firmę. Nawet jeśli spojrzymy przez pryzmat Irlandii, w którym bardzo mocno działa Enterprise Ireland, które również przyciąga takie startupy z zagranicy do Irlandii, no to zobaczymy, że przez pierwsze 2 lata te startupy w ogóle są zwolnione z jakichkolwiek opłat fiskalnych. Mają możliwości operacyjne, mają możliwości wydawania tych pieniędzy w sposób, w który chcą, który jest dla nich najbardziej pożądany. Poza tym również w Irlandii, ale podobnie jest również w Niemczech, tego rodzaju przedsięwzięcia, czyli właśnie takie startupy, otrzymują dodatkowe możliwości współpracy współpracy na przykład ze spółkami Skarbu Państwa albo z dużymi firmami przemysłowymi czy też z różnych sektorów, czy motoryzacyjnymi, takimi na przykład jak Siemens czy BMW, gdzie te startupy mają tak naprawdę otwarte drzwi do współpracy. U nas dopiero ta cała kultura współpracy spółek Skarbu Państwa, bo to będzie mi chyba najłatwiej o tym powiedzieć, bo firmy prywatne tak naprawdę bardzo rzadko otwierają swoje drzwi i dzielą się możliwościami z polskimi startupami. Na razie póki co jest próba, aby robiły to spółki Skarbu Państwa, ale wciąż jest to jakby niewystarczalne moim zdaniem z tego, co widzę z obserwacji, bo bariera wejścia też do takich spółek jest bardzo duża, pomimo tego, że rząd deklaruje, że posiada w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju program, jest taki program Pilot Maker, tak, i wiem, że na przykład Tauron robi różne ciekawe rzeczy ze startupami, ale to jest wciąż za mało.
No ostatnio, panie Kaziku, ostatnio minister Morawiecki zapewniał w swoim przemówieniu, że cały wysiłek, czy też może swoją uwagę zwróci, uwagę rządu, uwagę ministerstwa zwróci właśnie na współpracę z polskimi startupami. Jak pan ocenia te deklaracje?
No póki to jest w fazie deklaracji, no to ciężko to ocenić, bo oceniać można rezultaty, a nie deklaracje. Tak jak mówię, wydaje mi się, że jeśli na przykład polskie spółki Skarbu Państwa duże, takie jak Energa, Lotos, Tauron, miałyby tą współpracę intensyfikować z tymi startupami, no to wydaje mi się, że tutaj jest potrzebna pewna stabilność, tak, tych komórek, które są dedykowane, zwyczaj są to działy badawczo-rozwojowe plus jakieś tam działy z lekkim nastawieniem na pobudzanie przedsiębiorczości, to wydaje mi się, że jest potrzeba zmiany kadr w takich działach, no bo większość tych firm, o których mówię, przyglądając się personelowi, które takie firmy mają, no to nie do końca mam wrażenie i chyba dzieli je większość z ludzi, którzy z tymi startupami współpracują, to są ludzie na odpowiednim miejscu. Wydaje mi się, że tam potrzeba przede wszystkim jakiejś stabilności i takiego szkolenia ciągłego również dla tych ludzi, którzy reprezentują spółki Skarbu Państwa w relacjach ze startupami, żeby zbudować raz zaufania, a dwa pewne zrozumienie i zrozumienie tak naprawdę potrzeb tych startupów. Także tam nie może być ciągłej rotacji w ramach dobrej zmiany, bo taka jest moja opinia.
Panie Kaziku, czy można zaryzykować twierdzenie, że model emigracji w ogóle, nie tylko polskiej, ale model emigracji jako takiej zmienił się, bo kiedyś był ten Wawrzon z Sienkiewiczowskiego za chlebem, jechał z Hamburga, płynął 3 miesiące do Stanów na zatracenie siebie i swojej córki. Później były przeróżne fale emigracji takich i politycznych, i gospodarczych. W końcu ta ostatnia fala związana z otwarciem rynków pracy Europy Zachodniej, która rozpoczęła się w roku 2004. A teraz w tym momencie emigruje myśl biznesowa, możemy tak powiedzieć?
Tak, wydaje mi się, że tak. No mamy już od dawna wolność ekonomiczną, 4 wolności. Jedną z nich jest możliwość przemieszczania się również tak zwanego biznesu w ramach Unii Europejskiej, ale nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o Unii Europejskiej. Faktycznie obserwuje się takie zjawisko jak migracja myśli technologicznej, ale ona jest wielowektorowa, bo poza tym, że polskie firmy właśnie próbują się skalować, to jest to, o czym mówiliśmy niedawno na Zachodzie, czy w Dolinie Krzemowej, czy w Europie, czy nawet w Singapurze, czy w państwach Azji Południowo-Wschodniej, to obserwujemy też podobne zjawisko, które działa w drugą stronę, bo za nasz rynek uważany jest atrakcyjny przez młode firmy na przykład z Ukrainy, Rosji, Łotwy czy Białorusi, a więc tutaj jest taki shift trochę.
Musimy powoli kończyć. Mam takie pytanie, czy polska myśl techniczna, polska myśl biznesowa jest wciąż jakimś takim kopciuszkiem w skali na mapie Europy, na mapie świata, czy też możemy powiedzieć, że mamy pazurki i trochę je pokazujemy?
Mamy pazurki, ale to nie oznacza, że mamy gdzie je pokazać w Polsce z wielu przyczyn. Na przykład nie ma jeszcze takich niszy w Polsce albo nie ma odczucia, że jest potrzeba zagospodarowania pewnej niszy. Natomiast takie nisze mogą znaleźć się w Holandii lub w innych krajach świata. Chodzi mi tutaj o to, że nie wszędzie jest zapotrzebowanie rynkowe na pewną usługę, bo być może ta usługa jest tak bardzo rozwinięta, że jeszcze do niej nie dojrzeliśmy jako konsument.
Rozumiem. Co trzeba zrobić, żeby było lepiej w Polsce, jeżeli idzie o ten rynek?
Enigmatyczne pytanie i bardzo uniwersalne, co trzeba zrobić.
No nie, pewnie, oczywiście pytanie jest skierowane do rządzących.
Przede wszystkim wydaje mi się, że naprawdę warto byłoby chyba zaniechać zabijanie tych młodych firm, nawet tym małym ZUS-em, który wynosi 500-600 zł. Większość takich startupów pracuje nad rozwiązaniem technologicznym. Ci młodzi ludzie nawet sobie nie wypłacają pensji, bo jeszcze na tym etapie nie mają. Poza tym konstrukcja różnego rodzaju programów, nawet jak spojrzymy na taki program wsparcie na starcie, który zdaje się deklarował kwotę 70 tysięcy złotych na rozruch. No ale taki startup niejednokrotnie, oni mają laptopa, oni mają telefon, oni nie potrzebują inwestycji w środki trwałe. Jedyne co oni potrzebują, to po to, żeby pojechać z tą swoją ideą, zrobić tak zwany pitch, czyli pokazać się inwestorom albo w Polsce, albo za granicą i pokazać, mam rozwiązanie, kupcie mnie, albo porozmawiajmy, dowiedzieć się czegoś, złapać jakiś kontakt biznesowy. Ci ludzie naprawdę nie potrzebują na biurko, telefon i laptopa, bo w XXI wieku świetny produkt można stworzyć z pociągu albo z samolotu.
Szanowni Państwo, z Państwem i ze mną był Pan Kazik Anhalt, Gate Open Innovation firma. Dziękuję serdecznie, kłaniam się i pozdrawiam Pani Kaziku.
Dziękuję, do widzenia Państwu, pozdrawiam.
Za chlebem.